chcę mówić na temat zmartwienia i trosk. Zmartwienia i troski. Bracia i siostry, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że żyjemy w bardzo trudnych czasach. I nie mam tutaj na myśli jedynie sytuacji związanej z jakąś tam polityką, czy ekonomią, czy problemami społecznymi, czy napięciem wytwarzanym gdzieś na zewnątrz nas, niezależnym od nas, niezawinionym przez nas, ale myślę o tym, co przynosi nam codzienna rzeczywistość, na którą mamy niewątpliwie wpływ. Stres, napięcia emocjonalne, trudności, jakie doświadczamy w wielu dziedzinach życia i wynikające z tego zmartwienia i troski. Ciężary serca, łzy, przykre doświadczenia, które prowadzą często do stanów depresyjnych, załamań nerwowych, a nawet do chorób psychicznych. Muszę powiedzieć, że nie radzimy sobie z codziennymi zmartwieniami i troskami, które oplatają często nasz umysł. Nawet by się wydawać mogło, te drobne sprawy nie dają nam spokoju sumienia i ducha. Rozmyślamy nad nimi, nie możemy się od nich oderwać. Te myśli są coraz bardziej czarne i te różne sytuacje, w jakich musimy się zmagać, potrafią odebrać naprawdę radość życia w dzień, a też i w nocy sen. Najnowsze statystyki mówią, że na świecie 350 milionów ludzi cierpi na depresję. To duża liczba. 350 milionów. W Polsce mamy ich około 8 milionów ludzi. Zmaga się z różnymi formami zaburzeń psychicznych. Dziś to prawie epidemia, tak jak dzisiejsza grypa. Skąd się to bierze? To mogą być kłopoty rodzinne, to mogą być kłopoty małżeńskie, kłopoty z dziećmi, zmagania z samotnością. To mogą być problemy finansowe, problemy w pracy, w szkole, problemy zdrowotne, relacje z sąsiadami, różnego rodzaju przykre sytuacje, jakie przychodzą czasem w zupełnie niezapowiedziany sposób. Najgorsze jest to, że w pewnych momentach życia wszyscy, dosłownie wszyscy, przechodzimy jakieś problemy. Niektórzy mogą temu zaprzeczać, ale ktoś to bardzo wyraźnie i dosadnie wyraził, powiadając: jeśli, człowiecze, nie masz żadnych problemów, to sprawdź swój puls, może już nie żyjesz. Jedyni ludzie, którzy nie mają problemu, leżą na cmentarzach. Jak sobie radzić z problemami? Jak je zwycięsko przejść życiowe trudności? Oczywiście możemy owe problemy rozwiązać na sposób ludzki. I tak przeważnie robimy. Czasem udaje nam się pokonać strach, niepokój, jakiś lęk czy też obawę. Zwykle wystarczy w tym momencie jakaś szczera rozmowa z kimś, kto nas wysłucha, pocieszy, coś doradzi. Dobrze w takich sytuacjach nie pozostawać samemu ze swoim problemem, ale skorzystać z pomocy fachowej, jakiegoś doradcy, psychologa, duchownego czy też osoby bardziej życiowo doświadczonej. Czasem jednak musimy pomóc sobie i uciec nawet do zastosowania jakichś środków medycznych. Niestety nie zawsze i nie wszyscy potrafią skorzystać z oferowanej pomocy innym. Albo lekceważą problem, albo wydaje im się, że nie potrzebują fachowej porady. Wstydzą się skorzystać z pomocy jakiejś specjalistycznej poradni, lekarza, psychologa. Nie chcą podjąć zalecanej terapii. Sami sądzą, że sobie pomogą. Chyba nie trzeba dodawać, jaki jest efekt takiej postawy. Człowiek próbuje na swój sposób i sądzi, że on wie lepiej od innych, co robić w takich sytuacjach, ale pętla wokół szyi coraz mocniej się zaciska i czasem tego rodzaju stany kończą się tragicznie. Tylko w minionym roku, 2017, w Polsce popełniono 5400 samobójstw. Przerażające. To daje niechlubne trzecie miejsce w Europie. Zdaniem ekspertów główną przyczyną targnięcia się na życie jest właśnie depresja. Kiedy kończy się nadzieja, kończy się i życie. Nadzieja umiera jako ostatnia. Ktoś to powiedział, iż istotą samobójstwa jest śmierć nadziei. Warto więc zastanowić się, jak sobie pomóc w sytuacjach kryzysowych. Na pewno wszyscy zgodzimy się, iż nie należy się poddawać, że trzeba walczyć się. Prawda? Jest taka ilustracja mówiąca o dwóch żabach. Nie wiem, czy ją słyszeliście. Były dwie żaby. Skoczyły obie do misy ze śmietaną. Jedna powiada: nie mogę się stąd wydostać. Wolę jednak tu zginąć, niż być rozszarpana przez kota, a więc zanurzę się w śmietanie i utonę. Druga powiada, nie umrę tak łatwo. Zamierzam walczyć z całych sił. Zaczęła trzepotać swymi nóżkami, nie poddała się. Stała się wtedy rzecz dziwna. Poprzez owe kopanie śmietany, śmietana zgęstniała i ostatecznie zamieniła się w masło, a żaba z niego wyskoczyła. Postawa, jaką zajmujemy względem problemu, decyduje o zwycięstwie. Życie jednak zdecydowanie jest bardziej skomplikowane niż miska śmietany i czasem nasze wysiłki, by z śmietany stało się masło, spędzają na niczym. Jaką więc postawę przyjąć, by doświadczyć zwycięstwa? Przypomina mi się tu pewna rada profesora psychologii, który na swoim wykładzie na temat zarządzania stresem, przechodząc po sali, w pewnym momencie podniósł szklankę z wodą. Wszyscy zaraz myśleli, że zada pytanie, czy szklanka jest w połowie pusta, czy w połowie pełna. Zamiast tego z uśmiechem na ustach zapytał. Zapytał wszystkich studentów, ile waży ta szklanka. Odpowiedzi były bardzo różne, od 200 gramów do pół kilograma. Psycholog odpowiedział, nie jest istotne, ile waży szklanka. Zależy, ile czasu będzie się trzymał. Jeśli przytrzymam ją minutę, to nie jest żaden problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam, tym cięższa ona się staje. I dalej kontynuował. Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę, nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek innego. I na koniec poradził wszystkim studentom. Pamiętaj, by odłożyć szklankę. Pamiętaj, by odłożyć szklankę. To dobra rada. Ale ktoś powie, próbuję odłożyć szklankę. Próbuję nie myśleć o problemie, ale on ciągle pozostaje w zasięgu mojej ręki, mojego wzroku. Sytuacja wcale się nie zmieniła tylko dlatego, że usiłuję nie myśleć o tym, co mnie boli, co mnie dręczy i co jest moim utrapieniem. Ktoś jednak mądrze stwierdził, martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów. Martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów, ale zabierze dzisiejszy spokój. Czy jednak musimy żyć w utrapieniu? Zadajmy sobie takie pytanie. Czy jednak musimy żyć w utrapieniu? Ktoś powiedział, potraktuj troski jak komary. Czy zwlekasz działaniem, kiedy komar usiądzie na ci na rękę? Mówisz sobie, o, później się tym zajmę. Nie, w takiej sytuacji zabijesz insekta jednym uderzeniem. Bądź tak samo zdecydowany wobec swoich zmartwień. Bo czy faktycznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, kiedy zmartwienia i troski przychodzą na nasze życie? Z całą pewnością nie. Jak to dobrze, że Bóg, który stworzył człowieka, pomimo upadku człowieka, nie zaniechał interesować się nim i gotów pomagać każdemu, kto będzie szczerze go o to prosił. Pan Jezus kiedyś powiedział tak, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Wielu z nas zna ten werset na pamięć, choć myśli tylko o tych ludziach, którzy mają się nawrócić i przyjść do Jezusa po zbawienie. Ale czy ten werset nie zachęca również do przyjścia do Jezusa właśnie z naszymi życiowymi problemami? Kiedy jesteśmy spracowani, kiedy jesteśmy obciążeni, kiedy nie widzimy żadnego wyjścia, kiedy jest naprawdę nam ciężko i trudno, czy wtedy nie winniśmy przyjść do Jezusa Chrystusa? Wierzę, że zamiast szamotać się i zamartwiać, trzeba zrobić ten ruch w kierunku Jezusa. Nie można siedzieć w ciemności, nie można siedzieć w smutku, żalu, w głębokim dole problemu i jedynie płakać, narzekać czy zamartwiać się. Siedzenie nie poprawi sytuacji. Trzeba przyjść do Jezusa. To jest najwłaściwszy adres. Również apostoł Piotr radzi chrześcijanom, by troski pozostawić pod krzyżem Jezusa i złożyć je na nim. Ten werset już dzisiaj czytał brat Sławek. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Chciałem zapytać, czy pamiętacie następne wersety po tym wersecie zapisanym, ale one też były czytane. Piotr pisze dalej w ten sposób. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół was jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni, wierząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Ta duchowa walka dotyczy wszystkich wierzących. Jest udziałem braci w świecie, jak pisze Piotr. Ta walka toczona jest z przeciwnikiem Bożym, z diabłem, który atakuje nasz umysł i stara się nas pożreć, stara się nas pochłonąć. Martin Luther kiedyś powiedział, troski są jak ptaki latające nad nami, wokół nas. Nie możemy sprawić, by nie latały, ale możemy nie dopuścić do tego, by uwiły gniazdo na naszej głowie. Prawda to? Z tego też powodu apostoł Piotr i apostoł Paweł mówi o opasaniu naszego umysłu. Piotr pisze tak, dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. A z kolei apostoł Paweł zachęca, by przemienić się przez odnowienie naszego umysłu. Bowiem w umyśle człowieka powstają myśli, które potem rodzą czyny. To, o czym myślę, decyduje o tym, jak się czuję. Co czuję z kolei, decyduje o tym, jak ja postępuję. Jedno z praw psychologii powiada, człowiek właśnie tak się czuje, jak myśli i postępuje. W liście do Filipian apostoł Paweł daje wspaniałe rady, abyśmy wyrzucili z serca złe myśli, wszelką troskę powierzyli z dziękczynieniem Panu, a napełniać nasze serca dobrymi myślami. Paweł pisze tak, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem, podkreślam to słowo, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec o tym, co jest prawdziwe w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Na naszym czwartkowym studium listu Jakuba zastanawialiśmy się nad tym, jak to jest, kiedy Jakub pisze, poczytujcie to sobie za największą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. I dalej pisze, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Tak samo pisze apostoł Piotr. Weselcie się z tego, mimo że tam teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Kochani, Bóg używa doświadczeń, by wykształtować w nas męża doskonałego, by wiara nasza była cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Pomyślmy więc, czy to nie jest zabawne, że prosimy Boga o to, by zmienił naszą sytuację, kiedy On właśnie postawił nas w tej sytuacji, żeby to ona zmieniała nas? Czy to nie dziwne? Czasem prosimy Boga, zmień sytuację, a Bóg nas w tej sytuacji postawił, żeby ta sytuacja zmieniła mnie czy kogokolwiek z nas. Bóg czasem dopuszcza okoliczności, które nas przerastają. To prawda. A wiecie, z okolicznościami, jak to ktoś powiedział, jest jak z materacem. Jeśli jesteśmy pod nim, jeśli jesteśmy nad nim, możemy wygodnie wypoczywać, ale jeśli znajdziemy się pod nim, to możemy się udusić. Bóg w procesie kształtowania używa różnych okoliczności. Te źródła okoliczności mogą być różne, czasem sami je tworzymy, czasem sami stworzymy problemy, czasem są to działania innych ludzi, czy też diabła, tak jak w przypadku Joba. Lecz dla Boga źródło okoliczności jest nieistotne. On wykorzystuje je w naszym życiu. Kiedyś odkryłem taki piękny werset w Przypowieściach Salomona, 20 rozdział, werset 30. Na pierwszy rzut niezrozumiały werset, ale gdy się głębiej zastanowimy, jest on naprawdę bardzo głęboki i bardzo pouczający. Psalmista powiada tak. Krwawe rany oczyszczają złośnika, a ciosy głębię wnętrzności. Czy potrzebujemy krwawych ran? Czy potrzebujemy ciosów? Tak, one oczyszczają złośnika, one oczyszczają głębię wnętrzności. Nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo. Jednak musimy pamiętać, że Bóg nad wszystkim ma kontrolę. Popatrzmy na kilka przykładów mężów Bożych opisanych na kartach Biblii. Były okresy w ich życiu, kiedy czuli się jak mocarze, silni Bogiem i chodzący w Jego mocy. Wydawać się by mogło, że takich troski i zmartwienia nigdy, przenigdy nie dosięgną. Nic bardziej mylnego. Popatrzmy chociażby na proroka Eliasza. Odniósł wspaniałe zwycięstwo na górze Karmel, gdy przeciwstawił się czerstwom prorokom Baala. Ale niedługo potem na wieść o ściganiu go przez żonę króla Achaba, Izabel, i możliwości utraty swego życia popadł w głęboką depresję, chroniąc się w jaskini. Biblia mówi, że Eliasz znalazł się w pieczarze po wspaniałym zlocie. Niedługo potem przyszedł okres zniechęcenia, rezygnacji, depresji, strachu, lęku przed królową. Ale Bóg jest Eliaszem. Bóg pyta go, co tu robisz, Eliaszu? Bóg wyprowadza Eliasza z jaskini. Najpierw posyła wiatr, potem trzęsienie ziemi, potem jeszcze ogień, ale w końcu jest ten cichy i łagodny powiew obecności Bożej. Tak często dzieje się też i z nami. Przeżywamy wichry, trzęsienia ziemi i ogień, który nie doświadczamy obecności Pana, ani nie możemy go dostrzec. Chowamy się w pieczarze, chowamy się w jaskinie, chowamy się w tej skorupie ślimaka. Tylko czarne chmury, tylko ściana, której nie można przebić, tylko góra, którą nie można przeskoczyć, tylko doświadczenie, które nie można znieść. To przychodzi na nasze życie przedtem, jak Bóg zaczyna mówić do nas cichym, łagodnym powiewie. Eliasz musiał wyjść z pieczary i stanąć przed Panem, a zakrywając płaszczem swoją twarz, usłyszał głos Pana. Jego życie od tego momentu znów nabrało koloru i siły. Albo czy pamiętamy historię Daniela? No, oczywiście, że pamiętamy. Tę historię poznają już dzieci w szkole niedzielnej. Daniel rzucony do jamy lwiej. Spędził tam z dzikimi bestiami całą noc. Jak się tam znalazł? Znalazł się tam rzucony z rozkazu króla, gdyż nie chciał zaprzestać swego zwyczaju codziennej, trzykrotnej modlitwy do żywego Boga Izraela. Co mógł sobie wtedy pomyśleć, gdy związanego prowadzono go do jamy lwiej? Czy ogarniały go czarne myśli tego typu, to już koniec? A przy okazji zauważmy, bracia i siostry, łatwo było go tam wrzucić, ale tylko jeden mógł go stamtąd wydostać. Czy niepodobnie dzieje się z nami? Wielu może nas wrzucić do jamy lwiej. Wiele okoliczności może sprawić, że znajdziemy się w niebezpieczeństwie, w niebezpiecznym dole. Ale tylko jeden może nas stamtąd wydostać. Po czarnej nocy przychodzi brzask poranka. W księdze Daniela również czytamy o trzech młodzieńcach, którzy gotowi byli na śmierć, byleby tylko nie pokłonić się posągowi ze złota. Czy myślicie, że łatwo im było na duszy, gdy usłyszeli rozkaz królewski i zapowiedź kary dla tych, którzy nie podporządkują się owemu rozkazowi? Czy mieli stuprocentową pewność, że Bóg ochroni ich życie i wyrwie ich z mocy ognia? Nie. Jednak śmiało odpowiadają królowi, mówiąc, wtedy Szadrach, Meszach i Abnego odpowiedzieli królowi Nabuchadnezerowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpanego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeśli nie, niech będzie wiadomo, o królu, że twego Boga czcimy, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Ci trzej nie uniknęli ognistego pieca. Co czuli, gdy zbliżali się do niechybnej śmierci? Nie było ratunku. Musieli przejść przez ogień. Ale dobrą nowiną jest to, że w tym rozszarzonym piecu nie byli sami, bo nigdy nie zostajemy sami. Towarzyszyła im czwarta postać, podobna do anioła. Ostatecznie ci trzej wyszli z owego doświadczenia bez żadnego szwanku, a efektem tego zdarzenia był rozkaz króla Nabukadnezera. Posłuchajcie, król Nabukadnezer powiada tak, dlatego wydaję rozkaz, ktokolwiek należy do jakiegoś ludu, plemienia, języka i wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu, Szadracha, Meszacha i Abnego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Gdy Bóg nas prowadzi przez ogień, to nie po to, aby nas spalić, a kiedy prowadzi przez wodę, to nie po to, byśmy utonęli. Statek nie tonie od wody, która go otacza, ale od tej, która dostanie się do środka. Nie pozwalaj, bracie i siostro, by to, co działo się wokół ciebie, jakby dostawało się do twojego wnętrza i ciągnęło cię w dół. Jedna z naszych pieśni mówi, o nie mów, że zbawienia nie ma, gdy serce twoje jest pełne trug, wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy. Im większy ból, tym bliżej Bóg. Jezus powiedział, niechaj się nie tworzy serce wasze. Te słowa wypowiedział Jezus na kilka godzin przed męczeńską śmiercią. Ale czy sam nie tworzył się w ogrodzie Getsemane? Co wtedy robił? Co wtedy robił? My wiemy. On wtedy gorliwie się modlił, choć zupełnie zdał się na wolę swego Ojca. A w czasie modlitwy ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. Strach, niepokój, bojaźń to uczucia, które stale będą nam towarzyszyć. Jeśli jest ktoś, kto chce nas bezpiecznie, jest jednak ktoś, kto chce nas bezpiecznie przeprowadzić przez najgorszy sztorm, przez najwyższą górę, uchwyć się wiarą Jezusa, spójrz w górę, skąd przychodzi pomoc. Pewna piękna sentencja mówi tak. Smutek patrzy wstecz, zmartwienie patrzy wokół, lecz wiara patrzy w górę. Diabeł zawsze będzie malował wszystko w czarnych kolorach. On zawsze będzie mówił w sposób negatywny. Nic się nie da zrobić, wszystko skończone, nie masz żadnych szans, twój wysiłek nie ma sensu, nie pozostaje ci nic innego, jak się poddać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak mówiło 10 wywiadowców, którzy poszli szpiegować ziemię kananejską, ale nie Jozue, nie Kaleb. Oni patrzyli na górę ludzkiej niemożliwości, jaka stała przed nim. Oni na nią nie patrzyli, ale patrzyli na Boga. Podobnie i Dawid nie patrzy na Goliata, lecz patrzy na Pana i wyrusza do walki w jego imieniu. Tam wtedy całe wojsko drżało, widząc armię filistyńską i owego mocarza, który urągał Bogu. Nikt wtedy nie mówił o Bogu. Dawid natomiast nie mówił o nikim innym poza Bogiem. Oczywiście dostrzegasz mocarza, ale jeszcze wyraźniej Dawid widzi Boga. W walce z Goliatem nie skupia się na wrogu. Nie mówi o wrogu i nie myśli, ile ma lat, jakie są jego umiejętności, jaka jest jego pozycja społeczna, jakie IQ. Dawid nie pyta, ile waży jego włócznia, jak wielka jest jego tarcza, jak groźny jest jego wygląd. Zamiast tego poświęca wszystkie myśli Bogu. Ktoś to pięknie podsumował, mówiąc, myśl o mocarzach, a upadniesz. Myśl o Bogu, a upadną mocarze stojący na twojej drodze. Bracia i siostry, każdy z nas ma swoją górę. Przed każdym może wyrosnąć coś potężnego na wzór Goliata. To może być destrukcja przyzwyczajeń, to może być beznadziejna sytuacja w małżeństwie, w pracy, problem finansowy, fizyczna dolegliwość, a więc choroba. Skoncentruj się wtedy na Bogu, nie na górze. Rusz do walki w stronę problemu, który cię zniewala, z duszą wypełnioną Bogu. Nie pozwólmy, aby strach paraliżował nasze działanie. Pozwólcie, że przytoczę fragment na koniec z mego ulubionego pisarza, pastora jednego z kościołów Chrystusowych w Stanach Zjednoczonych, Maxa Lucado. Pisze on o strachu, pisze bardzo pięknie. Cytuję go. Wygląda na to, że strach wziął 100-letni kredyt mieszkaniowy, by wprowadzić się do naszego sąsiedztwa na stale. Strach nie ma jednak zamiaru dzielić sąsiedztwa ze szczęściem, bo czy można być zalęknionym i szczęśliwym zarazem? Jezus, będący w łodzi na rozszalałym morzu, pyta, dlaczego jesteście bojaźliwi? Wielkie sejsmos powstało na jeziorze. Sejsmos znaczy wstrząs, trzęsienie ziemi, zmieszanie nieba z rozszalałym morzem. Mateusz użył tego słowa jeszcze dwukrotnie. Wtedy, kiedy zadrżała ziemia podczas śmierci Jezusa i drugi raz podczas zmartwychwstania. Nagle zerwała się gwałtowna burza. Nie wszystkie sztormy przychodzą nagle. czy nie należałoby się raczej spodziewać jakiegoś przyjemniejszego rozwoju wydarzeń i mniejszej konsekwencji podążania za Chrystusem? Strach niszczy nasze zaufanie w dobroć Bożą. Strach powoduje rodzaj duchowej amnezji, zaciemnia pamięć. Strach wyjaławia, wysysa życie z naszej duszy i kurczy się do postaci embrionalnej. Sam strach nie jest grzechem, ale może do niego prowadzić. Jeśli uciszymy strach wybuchami złości albo alkoholem, albo wycofaniem się, czy głodzeniem się, albo kontrolowaniem wszystkiego dookoła, wtedy wykluczamy Boga z naszych kłopotów i jedynie powiększamy problem. Poddajemy się strachowi, pozwalając, aby lęk nas zdominował i określił nasze życie. Strach może wypełnić nasz świat, ale nie musi wypełnić naszego serca. Zawsze będzie pukał do naszych drzwi, ale nie musimy go od razu zapraszać na kolację, ani, broń Boże, oferować mu noclegu. Tak pisze Lucado. Pięknie. Każde doświadczenie sprawia ból. Każda trudna sytuacja, którą przychodzi nam się zmierzyć, napawa nas trwogą i lękiem. Bóg obiecał nam jednak, że będziemy od nich wolni, ale obiecał nam też pomóc je przejść zwycięsko, jeśli mu zaufamy. Ufaj mu, ufaj Jezusowi. Jezus wielokrotnie mówił do tych, których spotkał: ufaj tylko i wierz, nie bój się. Choć sytuacja wydawała się beznadziejna, Jezus powiada: ufaj. Takie słowa skierował do człowieka sparaliżowanego, którego przyjaciele przynieśli do Jezusa, bo sam już chodzić nie mógł. Takie słowa usłyszał Jair, choć dziewczynka według słów świadków już zmarła. Takie słowa usłyszała niewiasta cierpiąca 12 lat na krwotok, która chciała się dotknąć tylko szat Jezusa. Takie słowa usłyszał ślepy Bartymeusz. Również i uczniowie usłyszeli słowa: ufajcie, jam jest, nie bójcie się, gdy zmagali się z wichrem w środku nocy, będąc na morzu w łodzi. A gdy już się z nimi rozstawał, tuż przed swoją śmiercią, Pan Jezus Chrystus powiedział: to wam powiedziałem, abyście pokój mieli we mnie. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale, ufajcie, jam zwyciężył. Jam zwyciężył świat. Psalmista Dawid zaś woła: ufaj mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą i to jest ta ucieczka najpewniejsza. Czy chcemy z niej skorzystać? Obyśmy na tyle byli mądrzy. Niech nam Bóg pomoże. Amen.